Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Handbook of ICU EEG Monitoring to specjalistyczny, praktyczny podręcznik poświęcony elektroencefalografii od oddziale intensywnej terapii. Drogi wydanie, redagowane przez Suzette M. LaRoche i Hibe Arif Haider, odpowiada na potrzebę sprawnego wykorzystywania ciągłego monitorowania EEG u pacjentów w stanie krytycznym. Nie jest to wprowadzenie do podstaw neurologii ani atlas przeznaczony wyłącznie do nauki klasycznych zapisów. Książka skupia się na warunkach, do których stan mózgu może zmieniać się szybko, objawy kliniczne bywają niejednoznaczne, a decyzje diagnostyczne i terapeutyczne wymagają dobrej komunikacji całego zespołu. Materiał podzielono na 5 obszarów, od techniki rejestracji i wskazań klinicznych, przez interpretację, poleczenie oraz organizację pracy. Autorzy omawiają m.in. stan padaczkowy, uszkodzenia naczyniowe i urazowe mózgu, zatrzymanie krążenia, problemy noworodkowe, wzorce okresowe i rytmiczne oraz ilościowe EEG. Zwięzła, punktowa forma ma służyć klinicystom, którzy potrzebują uporządkowanego odniesienia podczas realnej pracy na OIT. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, ciągłe EEG jako narzędzie obserwacji dynamicznego stanu mózgu. Centralną ideą podręcznika jest traktowanie ciągłego EEG jako metody seryjnej oceny czynności mózgu, a nie jednorazowego badania wykonywanego wyłącznie w celu potwierdzenia rozpoznania padaczki. Darby intensywnej terapii pacjent może być sedowany, wentylowany mechanicznie lub niezdolny do komunikowania objawów. Darciuk w takich warunkach obserwacja ruchów i proste badanie neurologiczne nie zawsze ujawniają napady bezdrgawkowe ani pogorszenie funkcji mózgu. Dłuższa rejestracja zwiększa szanse zauważenia zjawisk przemijających, zmian ewolucyjnych oraz zależności między stanem klinicznym a aktywnością elektryczną. Książka umieszcza tę metodę w szerokim kontekście opieki krytycznej. EEG ma wspierać rozpoznawanie potencjalnie groźnych wzorców, ocenę ryzyka napadów i dobór dalszych działań. Lecz nie zastępuje oceny neurologicznej, neuroobrazowania ani danych metabolicznych i farmakologicznych. Taki sposób przedstawienia tematu jest istotny, ponieważ zapis OIT łatwo przecenić, gdy odczytuje się go bez informacji o lekach, temperaturze, uszkodzeniu mózgu czy aktualnym stanie chorego. Wartością publikacji jest więc nacisk na użyteczność kliniczną monitorowania. Autorzy nie opisują EEG jako celu samego w sobie, lecz jako źródło informacji pomagające zespołowi reagować na zmieniającą się sytuację pacjenta. To podejście wyjaśnia, dlaczego w książce obok interpretacji znajdują się zagadnienia techniczne, wskazania oraz organizacja przepływu informacji. Po drugie, wskazania oparte na grupach pacjentów wysokiego ryzyka. Podręcznik porządkuje wskazania do EEG na OIT według sytuacji klinicznych, z których prawdopodobieństwo napadów lub istotnych zmian czynności mózgu jest szczególnie ważne. Omawiane są m.in. stan padaczkowy, udar niedokrwienny, krwotok podpajęczynówkowy i śródmózgowy, zapalenie mózgu, urazowe uszkodzenie mózgu oraz zagadnienia związane z zatrzymaniem krążenia i kontrolą temperatury. W drugim wydaniu uwzględniono też odrębne problemy, takie jak napady u noworodków. Taki układ ma znaczenie praktyczne. Nie każdy pacjent intensywnej terapii wymaga identycznego sposobu i czasu monitorowania. Sensowne zlecenie EEG powinno wynikać z pytania klinicznego. Na przykład, czy niewyjaśnione zaburzenie świadomości może mieć podłoże napadowe, czy obserwowana zmiana stanu pacjenta odpowiada zmianie w zapisie, albo czy po leczeniu nadal występuje aktywność napadowa. Książka zwraca również uwagę na częstość napadów w określonych podgrupach, co pomaga myśleć o kwalifikacji do badania jako o ocenie ryzyka, a nie rutynowym działaniu bez celu. Jednocześnie publikacja pokazuje ograniczenie prostych schematów. To samo rozpoznanie zasadnicze nie przesądza o znaczeniu danego wzorca EEG u każdego chorego. WIG, rodzaj uszkodzenia, czas od zdarzenia, sedacja i stan ogólny wpływają na interpretację. Dzięki temu rozdziały dotyczące wskazań łączą epidemiologiczne uzasadnienie monitorowania z koniecznością indywidualnej oceny klinicznej. Po trzecie, Standaryzacja opisu i trudność interpretacji zapisów z OET. Jednym z najważniejszych tematów jest interpretacja EEG w środowisku, gdzie zapisy są często bardziej złożone niż w pracowni ambulatoryjnej. U pacjentów krytycznie chorych na czynność mózgu wpływają liczne czynniki, bo w tym ostre uszkodzenie neurologiczne, niewydolność narządowa, leki uspokajające i przeciwpadaczkowe, a także artefakty pochodzące od aparatury intensywnej terapii. Dlatego podręcznik omawia potrzebę precyzyjnego języka i zawiera przegląd standaryzowanej terminologii EEG w stanach krytycznych, rozwijanej przez American Clinical Neurophysiology Society. Szczególne miejsce zajmują wzorce okresowe i rytmiczne. Ich rozpoznanie nie powinno automatycznie prowadzić ani do uznania ich za napad, ani do ich zignorowania. Kluczowe jest opisanie cech zapisu, jego rozmieszczenia, ewolucji i związku z sytuacją kliniczną. Standaryzacja zmniejsza niejasność w raportach, ułatwia porównywanie kolejnych badań i pozwala zespołowi rozmawiać o tym samym zjawisku bez używania niejednolitych określeń. Książka uwzględnia także zagadnienie zgodności między oceniającymi. To ważne przypomnienie, że nawet doświadczeni specjaliści mogą różnie klasyfikować złożone wzorce graniczne. Odpowiedzią nie jest pozorna pewność, lecz konsekwentne stosowanie definicji, dokładne dokumentowanie obserwacji i odnoszenie zapisu do przebiegu klinicznego. Taka perspektywa czyni podręcznik użytecznym nie tylko dla osób uczących się EEG, ale też dla pracowni dążących do bardziej powtarzalnych opisów. Po czwarte, ilościowe EEG jako wsparcie przesiewu, a nie zamiennik eksperta, rozszerzone omówienie ilościowego EEG, czyli QEEG, odzwierciedla rosnącą rolę narzędzi przetwarzających długie rejestracje w intensywnej terapii. Przy wielogodzinnym lub wielodniowym monitorowaniu pełny przegląd surowego zapisu jest zadaniem wymagającym czasu. Zestawienia trendów i graficzne przedstawienia wybranych parametrów mogą pomóc szybciej wskazać okresy, które zasługują na dokładną ocenę, zwłaszcza przy poszukiwaniu napadów i zmian aktywności w czasie. Podręcznik przedstawia QEEG w sposób osadzony w praktyce, a nie jako autonomiczną technologię. Najważniejsza zasada brzmi, że nieprawidłowość widoczna na trendzie powinna prowadzić do weryfikacji w zapisie źródłowym. Ruch pacjenta, zakłócenia techniczne, interwencje pielęgnacyjne czy zmiana jakości elektrod mogą tworzyć obrazy podobne do zmian biologicznych. Bez sprawdzenia surowego EEG istnieje ryzyko fałszywego alarmu albo błędnej klasyfikacji zdarzenia. To zagadnienie ma również wymiar organizacyjny. QEEG może usprawniać współpracę lekarza interpretującego zapis z personelem nadzorującym monitoring, o ile wszyscy rozumieją jego funkcję przesiewową oraz ograniczenia. Publikacja nie obiecuje, że wizualizacje zastąpią wiedzę elektroencefalografisty. Pokazuje raczej, jak wykorzystać je rozsądnie do zarządzania dużą ilością danych, priorytetyzowania przeglądu i skracania drogi do istotnych fragmentów zapisu. Jest to szczególnie cenne w systemach, w których monitorowanie odbywa się zdalnie lub obejmuje wielu pacjentów. Na koniec, od jakości rejestracji do raportu. Czyli EEG jako proces zespołowy, wyraźną cechą książki jest objęcie całego procesu monitorowania, a nie tylko rozpoznawania wzorców EEG. Rozdziały techniczne dotyczą aparatury do akwizycji danych, elektrod i montaży, sieci oraz zdalnego nadzoru, przechowywania danych, a także obsady jednostki monitorującej. To ważne, ponieważ wiarygodna interpretacja nie jest możliwa, jeśli rejestracja ma słabą jakość, elektrody tracą kontakt. Odznaczenia zdarzeń są niepełne albo lekarz nie ma dostępu do potrzebnych informacji klinicznych. W środowisku OIT znaczenie ma również sposób przekazywania wyniku. Raport powinien pomóc lekarzom, pielęgniarkom i innym członkom zespołu zrozumieć, co zaobserwowano, jak pilna jest sytuacja oraz czy konieczne jest dalsze monitorowanie. Książka omawia zagadnienia generowania raportów, a także rzadziej opisywane w podobnych opracowaniach kwestie rozliczeń i kodowania. Nie są to dodatki administracyjne oderwane od medycyny. Dostępność usługi EEG, ciągłość nadzoru i możliwość działania według ustalonych procedur zależą także od odpowiedniej organizacji pracy. Tak szeroki zakres podkreśla, że skuteczność EEG na OIT jest wspólnym rezultatem pracy technologa, personelu pielęgniarskiego, lekarzy prowadzących i specjalistów interpretujących badanie. Podręcznik daje każdej z tych grup kontekst do zrozumienia własnej roli. Dzięki temu łączy standard techniczny, bezpieczeństwo procesu i kliniczne znaczenie końcowej interpretacji. Podsumowując, Handbook of ICU EEG Monitoring jest przeznaczony przede wszystkim dla neurologów, epileptologów, neurointensywistów i lekarzy szkolących się w tych dziedzinach. Będzie również przydatny neurochirurgom, technikom EEG, pielęgniarkom pracującym przy monitorowaniu oraz członkom zespołów intensywnej terapii, którzy potrzebują rozumieć, jak powstaje i jak należy wykorzystywać informacje z ciągłego EEG. Czytelnik nie dostaje tu uproszczonego przewodnika do samodzielnego stawiania rozpoznań na podstawie pojedynczych wykresów. Otrzymuje natomiast uporządkowaną mapę problemów, które decydują o wartości badania, od właściwego wskazania i jakości rejestracji, po opis, komunikację oraz miejsce wyniku w decyzjach klinicznych. Na tle ogólnych podręczników elektroencefalografii książka wyróżnia się ścisłym skupieniem na realiach OIT, zamiast koncentrować się na typowych ambulatoryjnych zapisach. Omawia sytuacje, w których aktywność mózgu interpretowana jest pod presją czasu, w obecności licznych zakłóceń i w powiązaniu z ciężką chorobą ogólnoustrojową. Jej mocną stroną jest też połączenie kliniki z logistyką. Rozdziały o sprzęcie, zdalnym nadzorze, przechowywaniu danych, obsadzie pracowni. W raportowaniu oraz rozliczeniach pokazują, że program monitorowania musi być dobrze zorganizowany, aby mógł przynieść korzyść pacjentowi. Drogi wydanie zachowuje praktyczny, zwięzły charakter, jednocześnie uwzględniając rozwój terminologii krytycznej opieki EEG, QEEG i nowych zagadnień klinicznych. Dla osób pracujących z chorymi w stanie krytycznym stanowi szczególnie wartościowe źródło, ponieważ przekłada specjalistyczną wiedzę na strukturę przydatną w codziennej praktyce zespołowej. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Suzette La Roche, MD, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.